Po 12-13 latach potrafimy produkować własne satelity, potrafimy wysłać własną polską rakietę, może jeszcze nie na orbitę okołoziemską, ale przynajmniej w okolice linii Kármána, czyli tej linii, która wyznacza granicę pomiędzy Ziemią a kosmosem. Wysyłamy naszego astronautę w przestrzeń kosmiczną. Nasze systemy wyprodukowane w Polsce poleciały i na Marsa, i na Jowisza, i lecą w kierunku tego gazowego olbrzyma. Wydaje się, że bardzo szybko się rozwinęliśmy. Te 12 lat nie było zmarnowane. W tej chwili rozpoczynamy w Polsce duży program przygotowania takiej technologii, więc być może za 2-3 lata będziemy mogli powiedzieć, że w 100% wszystko jesteśmy w stanie w Polsce praktycznie wyprodukować. Wszyscy są przekonani, że jesteśmy naprawdę świetnymi i inżynierami, i świetnymi naukowcami i świetnymi specjalistami. Polska misja księżycowa, ja się wcale nie obawiam tego powiedzieć. Co...
Jeszcze 2 dekady temu przemysł kosmiczny i Polska to był w zasadzie oksymoron. Kiedy jednak nasze państwo wykonało pierwszy, dodajmy nieśmiały krok w tym kierunku, wchodząc z mikroskopijną wtedy składką w strukturę Europejskiej Agencji Kosmicznej, polskie przedsiębiorstwa błyskawicznie się zmaterializowały. Co więcej, pomimo bardzo skromnych budżetów, szybko zaczęły odnosić zaskakujące sukcesy. Historia sztucznych satelitów zaczęła się od słynnego Sputnika, którego użyteczność była delikatnie mówiąc ograniczona. Dziś nazwalibyśmy go raczej demonstratorem technologii. Jednak rozwój tych urządzeń następował bardzo szybko, czego dowodem było pojawienie się na przełomie lat 60. i 70. pierwszych satelitów komercyjnych. Wciąż jednak większość satelitów była wtedy bardzo duża, ciężka i przeraźliwie droga. Kamieniem milowym stał się dopiero rozwój nowoczesnej elektroniki umożliwiającej miniaturyzację i budowę dużo tańszych satelitów. Gdy doszedł do tego drastyczny spadek kosztów wynoszenia na orbitę, ten rynek eksplodował. Ta satelitarna hossa trwa po dziś dzień. Pytanie jednak, dokąd zmierza ten rynek, a przede wszystkim, jak duży kawałek tego tortu może przypaść firmom znad Wisły. Ostatnie lata to coraz odważniejsze wchodzenie naszych przedsiębiorców na największy, ale jednocześnie skomplikowany rynek satelitarny. Mamy dziś kilka prężnie działających firm produkujących zaawansowane komponenty, sensory, a nawet całe busy satelitarne. Nie tylko coraz mocniej rozpychamy się na polu rozwiązań czysto komercyjnych, ale też zyskujemy zdolności pozwalające planować naszemu wojsku budowę konstelacji prawie całkowicie opartych o lokalne rozwiązania. Także na ten temat porozmawiam z doktorem habilitowanym Grzegorzem Broną z firmy Creotech. Próbowałem ostatnio policzyć, ile tak naprawdę jest polskich satelitów. I to wcale nie jest prosta sprawa. Czy ty może wiesz?
Oj, nie wiem, ile jest polskich satelitów. Wydaje mi się, że takiego naprawdę polskiego to jeszcze chyba żadnego nie ma, bo póki co nie mamy rejestru polskich obiektów kosmicznych. Jest on wprowadzany ustawą, która pewnie za 10 lat może, jak dobrze pójdzie, zostanie wdrożona, więc nie mamy żadnego katalogu polskich satelitów. Rzeczywiście tych satelitów wyprodukowanych na terenie Polski poleciało już kilka w przestrzeń kosmiczną. Były to...
Kilkanaście?
Jak nie kilkanaście nawet, tak. Były to zazwyczaj bardzo małe jednostki, takie wiesz, kilogram do 3 kg. No, nam się udało w zeszłym roku wysłać pierwszego takiego naprawdę dużego satelitę, chociaż też wciąż o nazwie mały satelita, bo to jest masa powyżej już 50 kg. Pewnie tego więcej poleci w kosmos w najbliższych miesiącach czy w najbliższych latach.
Te, które poleciały, one poleciały w ramach ćwiczenia wybudujmy satelitę, czy one robią już coś konkretnego, a jak coś, to co konkretnie?
Wiesz, to tak naprawdę dwa najważniejsze satelity, które poleciały w przestrzeń kosmiczną z Polski, to są satelity Centrum Badań Kosmicznych. To są satelity naukowe, które już od dobrych 10 lat realizują misję naukową, badając gwiazdy zmienne, badając zachowanie obiektów w dalekiej przestrzeni kosmicznej. I to są satelity stosunkowo nawet duże w porównaniu z tymi jedno czy dwukilogramowymi, bo to są satelity 7-kilogramowe, to są takie pudełka z teleskopami. No, oprócz tych dwóch satelitów poleciały satelity różnych firm prywatnych albo satelity studenckie. Satelity studenckie oczywiście służyły głównie do tego, żeby studenci nauczyli się, jak realizować duże projekty, w tym projekty kosmiczne. kosmiczne. To jest zawsze bardzo cenne dla młodych ludzi, żeby rzeczywiście ręce włożyli w rzeczywiste działania, nie tylko siedzieli z książkami. No a satelity wysłane przez polskie firmy to oczywiście były w większości satelity próbne, które miały sprawdzić i rozwinąć pewne stosunkowo nowe na terenie Polski technologie, bo Polska od 2012 roku dosłownie te technologie zaczęła rozwijać.
Jak mówisz, że te prawdziwe satelity to może są dwa należące do panu, to mi przyszło do głowy, że to jest pewien paradoks, bo akurat te dwa patrzą w gwiazdy, ale jednak przeważająca większość satelitów patrzy w kierunku Ziemi.
Tak, rzeczywiście. Natomiast znowu łyżka dziegciu do beczki miodu. To są dwa satelity rzeczywiście naukowe, natomiast one zostały w większości złożone z komponentów, które przyszły do nas z innych krajów, na przykład z Kanady czy z Austrii.
No właśnie, chciałem o to dopytać. Co to znaczy w zasadzie polski satelita?
No właśnie, bardzo dobre pytanie, bo tą polskość można oczywiście stopniować w zależności od tego, na którym poziomie rozwoju jest nasz kraj. No oczywiście zaczynaliśmy od tego, żeby sprowadzać komponenty czy podsystemy z zewnątrz, tak jak te dwa satelity misji Bright Centrum Badań Kosmicznych. To były satelity składające się z mnóstwa komponentów zachodnich. Pierwszy był praktycznie w 100% złożony z takich komponentów. Drugi już miał pewne podsystemy opracowane i przygotowane w Polsce, w szczególności podsystemy związane z teleskopem patrzącym się w gwiazdy. No potem oczywiście stosunkowo szybko pojawiła się chęć zastępowania kolejnych podsystemów polskimi podsystemami. Ten system firmy Creotech Instruments, którą również dumnie reprezentuje, który poleciał w zeszłym roku w przestrzeń kosmiczną, składa się mniej więcej w 70% z tego, co wypracowali polscy inżynierowie, naukowcy i co udało się na terenie naszego kraju wyprodukować. Oczywiście z jakichś tam komponentów podstawowych, również pochodzących z zagranicy, jak na przykład procesory, bo procesorów jeszcze w Polsce wciąż nie produkujemy.
Właśnie chciałem o to dopytać. Na czym polega problem? Dlaczego my nie jesteśmy w stanie, a może już jesteśmy w stanie wybudować satelitę całego, od najmniejszej śrubki do całości? Czego nam brakuje?
To, że powiedziałem przed chwilą 70%, to już nie jest do końca prawda, bo te kolejne satelity, które wybrała Europejska Agencja Kosmiczna do realizacji w Polsce, to jest program o dumnej nazwie Kamila, który został podpisany w kwietniu bieżącego roku. On się składa z satelitów, ten program, które już w 90% będą produkowane w Polsce, więc widać, że kolejne podsystemy, kolejne technologie opracowujemy i potrafimy z nich korzystać w naszym kraju. Pewnych rzeczy nam jeszcze brakuje. Brakuje nam na przykład metod produkcji paneli fotowoltaicznych do satelitów. To jest bardzo skomplikowany proces. Oczywiście panele są w sumie dość proste, takie, które na Ziemi zostają, natomiast te, które lecą w przestrzeń kosmiczną, one muszą pracować w bardzo niesprzyjającej atmosferze, a właściwie braku atmosfery w środowisku kosmicznym. Poddawane są dużym przeciążeniom, dużym wibracjom, dużym zmianom temperatury, no i pracują rzeczywiście w próżni, więc ta technologia jeszcze jest troszeczkę poza naszym zasięgiem. W tej chwili rozpoczynamy w Polsce duży program przygotowania takiej technologii, więc być może za 2-3 lata będziemy mogli powiedzieć, że w 100% wszystko jesteśmy w stanie w Polsce praktycznie wyprodukować.
Czyli nieco spłycając, gdyby nie to, że ten satelita musi polecieć w kosmos, gdyby on miał zostać na Ziemi, moglibyśmy go wybudować w całości.
Tak, natomiast pewnie by wtedy nie służył
jasne,
celom
że
takim,
nie.
Jaki satelita
czyli
ma
problem, problem nie polega na tym, co my potrafimy, czego nie potrafimy, tylko na tym, czy my potrafimy konkretne urządzenia wyprodukować w taki sposób, żeby one bezbłędnie, bezawaryjnie działały w bardzo niesprzyjających kosmicznych warunkach.
No wiesz, przykładem są te panele, o których przed chwilą powiedziałem. To są jednak struktury dość duże, które są poddawane dużym zmianom temperatury, prawda, od minus 60 stopni do plus 60, a nawet wyższych temperatur. No oczywiście taka struktura pracuje termicznie. Rozszerza się, zmniejsza swoje wymiary, w związku z tym takie zwykłe panele, które byłyby przymocowane do takiej struktury, po prostu popękały. W związku z tym trzeba opracować technologię montażu, czy też opracować te podsystemy, które wytrzymają między innymi taką pracę termiczną. A to jest jeden z przykładów, tak? Rakieta też generuje wstrząsy w przestrzeni kosmicznej. Pojawia się coś takiego jak odgazowanie, czyli wszystkie elementy, które mają w sobie jeszcze jakąś pozostałość atmosfery ziemskiej, tej atmosfery ziemskiej się pozbywają i te gazy mogą osiąść potem na takich panelach, niszcząc je zupełnie, więc tych różnych utrudnień w przestrzeni kosmicznej jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. My się tego, tak jak powiedziałem, uczymy dosłownie od kilkunastu lat.
Czy my się tego uczymy szybko, czy my się tego uczymy powoli?
Wiesz co, w 2000...
Tak porównując mniej więcej z innymi krajami. Ja wiem, że takie porównania zawsze są trudne, bo no, trudno porównywać rok 2025 do powiedzmy, nie wiem, czasów 50 lat wcześniej, tak? Ale gdybyś spróbował.
Wiesz co, Polska przystąpiła do tych struktur Europejskiej Agencji Kosmicznej, czyli tego największego zamawiającego technologie kosmiczne w 2012 roku i wtedy była taka dość mocna próżnia w Polsce. Oczywiście próżnia w przenośni. Centrum Badań Kosmicznych działało dość prężnie, natomiast firm nie było na terenie naszego kraju i nie było wiedzy, nie było wykształconych ludzi. Po 12-13 latach potrafimy produkować własne satelity, potrafimy wysłać własną polską rakietę, może jeszcze nie na orbitę okołoziemską, ale przynajmniej w okolice linii Kármána, czyli tej linii, która wyznacza granicę pomiędzy Ziemią a kosmosem. Wysyłamy naszego astronautę w przestrzeń kosmiczną. Nasze systemy wyprodukowane w Polsce poleciały i na Marsa, i na Jowisza, i lecą w kierunku tego gazowego olbrzyma. Wydaje się, że bardzo szybko się rozwinęliśmy. Te 12 lat nie było zmarnowane, absolutnie. No, z drugiej strony oczywiście te fundusze, które w Polsce były poświęcone na rozwój sektora kosmicznego, były stosunkowo niewielkie i stosunkowo to jest dość delikatne określenie tego, jak bardzo niewielkie były to fundusze. Gdybyśmy mieli porównywalny budżet jak na przykład we Francji czy w Niemczech, a nawet jak w Hiszpanii przez ostatnie 10 lat, pewnie bylibyśmy dużo, dużo dalej. Natomiast to, co zrobiliśmy, no to jest naprawdę szapoba przed tymi wszystkimi ludźmi po stronie naukowej, po stronie przemysłowej, czy pewnie też czasami po stronie administracyjnej, którzy doprowadzili do tego, gdzie jesteśmy.
Rzeczywiście można powiedzieć, w kontekście satelitów, budowania satelitów, że sky is the limit. Czy my jesteśmy w stanie zrobić absolutnie wszystko?
No pewnie w przyszłości będziemy absolutnie wszystko w stanie zrobić. Tak jak powiedziałem, do tej pory przede wszystkim robimy dość małe jednostki satelitarne, takie do 50-60 kg. Teraz projektujemy coś, co ma masę mniej więcej 100 kg. Oczywiście złożoność systemu rośnie z masą. No, kraje typu Francja no, wysyłają rzeczywiście bardzo duże jednostki satelitarne na bardzo wysokie orbity. Czasami one ważą 2 i 3 tony. Satelity na przykład telekomunikacyjne. Jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, ale stosunkowo szybko w przeciągu najbliższych 10 lat możemy się tam znaleźć. No i to jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest oczywiście szerszy, bo orbita okołoziemska już jest w miarę opanowana przez człowieka. Teraz kolejnym krokiem jest Księżyc, ruszenie z tą eksploracją w kierunku Srebrnego Globu i wykorzystanie Srebrnego Globu. I pytanie, czy Polska może? No ja jestem
i
dość...
Czy chce,
oczywiście. Ja jestem dość pozytywnie nastawiony. W tej chwili realizujemy dla Europejskiej Agencji Kosmicznej studia kolejnych misji księżycowych. Tutaj opracowywane te studia w Polsce, więc być może następnym orbiterem okołoksiężycowym pochodzącym z Unii Europejskiej, z Europy, będzie orbiter polski.
Gdybyśmy chcieli porównać satelitę do samochodu, czy mogę użyć takiego porównania, że samochód to jest płyta podłogowa i wyposażenie? Czyli to jest ten bus satelitarny i ten payload. Jedno z drugim musi być dobrze dopasowane, ale jedno może być podstawą do wielu różnych samochodów, do wielu różnych karoserii. Czy ty byś się pod tym porównaniem podpisał?
Wiesz co, ja się zaraz pod tym porównaniem podpiszę, natomiast dodam do twojego porównania jeszcze jeden aspekt. Samochód składa się mniej więcej z 20-40 tysięcy komponentów, które w jego skład wchodzą, komponentów elektronicznych, komponentów mechanicznych. Satelita się składa mniej więcej z 20-40 tysięcy takich komponentów, więc to jest mniej więcej to samo. Złożoność systemu jest bardzo podobna. Oczywiście samochód nie musi działać w przestrzeni kosmicznej, satelita musi. I to, co powiedziałeś o porównaniu samochodu do satelity, tym porównaniu, które idzie w kierunku płyty podłogowej i nadwozia, to rzeczywiście też jest prawda, bo satelita znów składa się z dwóch komponentów. To jest komponent, który nazywamy tak zwanym ładunkiem użytecznym. Niektórzy mówią na to payload po angielsku. To jest wszystko co realizuje misję satelity, czyli na przykład obserwację Ziemi. Dokładnie, teleskop do obserwacji Ziemi, teleskop do obserwacji gwiazd, ale też system telekomunikacyjny szerokopasmowy, na przykład ten internet Elona Muska, on się składa z jakiegoś urządzenia zamontowanego na satelicie i to urządzenie nazywa się payloadem, czyli tym urządzeniem użytecznym. No i druga część to jest rzeczywiście platforma satelitarna, czyli coś, co podtrzymuje to urządzenie. Raz, że podtrzymuje mechanicznie, dwa, że pozwala mu się obrócić w odpowiedni sposób w przestrzeni kosmicznej, trzy, że daje zasilanie dla tego urządzenia, no i cztery, odbiera informacje z tego urządzenia, przetwarza je za pomocą komputera pokładowego, no i przesyła na Ziemi. To wszystko, co otacza właśnie to urządzenie użyteczne, to jest platforma. I to, w którym kierunku świat idzie, to jest rzeczywiście standaryzacja. Chcemy mieć podobne platformy dla różnych urządzeń, czyli podobną platformę, która jest w stanie utrzymać teleskop, podobną platformę, która jest w stanie utrzymać system radarowy, podobną platformę, która jest w stanie utrzymać system telekomunikacyjny. I to jest coś, co pewnie dostrzegliśmy już kilkanaście lat temu w Polsce i chyba się zaczynamy w tym obszarze specjalizować. Dostawy podobnych podwozi do różnych instrumentów.
Co jest trudniej wybudować, da się powiedzieć?
Wiesz co, nie, chyba się nie da powiedzieć, bo oczywiście po jednej stronie są wyzwania bardzo duże, bo platforma musi zapewnić na przykład bardzo dobrą orientację. No, jeżeli chcemy zrobić zdjęcie konkretnego miejsca na Ziemi, no to musimy dokładnie obrócić satelitę, który się porusza z prędkością tych 20 tysięcy kilometrów na godzinę po orbicie. Musimy zapewnić mu stabilizację, czyli ten satelita musi nie tylko się obrócić, ale również stabilnie potem iść za konkretnym celem na Ziemi, żeby pstryknąć zdjęcie i samo opracowanie takiego prostego wydawałoby się systemu kontroli orbity satelity, kontroli położenia i orientacji jest już straszliwie trudne. Dodatkowo to musi się dziać w mikrograwitacji, czyli praktycznie na Ziemi nie ma tego jak za bardzo przetestować. No a z drugiej strony to urządzenia, tak? Na przykład teleskop, który zapewnia rozdzielczość powiedzmy pół metra, metr, no to jest już rzeczywiście bardzo wysoka szkoła jazdy, żeby te lustra były wykonane teleskopu w odpowiedniej precyzji, żeby jeszcze dodatkowo termicznie pracowały, tak żeby nie pojawiały się jakieś zaburzenia. Teleskop radar też jest systemem, który jest bardzo skomplikowany. Akurat radar nie musi być tak precyzyjny, natomiast radar musi być bardzo odporny na energię cieplną, tak? Bo jeżeli robi zdjęcie, wytwarza się dużo energii cieplnej, musi być ta energia cieplna wypromieniowana ze struktury radaru i tak dalej, i tak dalej. Tych komplikacji rzeczywiście i po jednej, i po drugiej stronie jest bardzo, bardzo dużo.
Nie będziemy zapewne nigdy jak Stany Zjednoczone, czy jak Chiny, czy jak kiedyś Związek Radziecki, Rosja, czy nie będziemy mieli takiej dużej agencji kosmicznej, czy tak mocno rozkręconego przemysłu kosmicznego, który będzie w stanie zrobić wszystko. Czy twoim zdaniem powinniśmy się w czymś konkretnym specjalizować? Cały czas mówię w kontekście satelitów. Powinniśmy się w czymś specjalizować, czy powinniśmy raczej rzeczywiście budować tak horyzontalnie nasze kompetencje, żeby móc robić wszystko?
Wiesz co, na pewno powinniśmy horyzontalnie minimalne kompetencje zbudować, żeby wiedzieć, co do nas mówią nasi partnerzy z innych krajów czy z innych agencji kosmicznych. Natomiast oczywiście no, nie jesteśmy na tyle dużym krajem i na tyle bogatym krajem, żebyśmy mogli zbudować wszystkie możliwe kompetencje, nawet w tak wąskim obszarze jak satelity. Wyścig kosmiczny, no trzeba przyznać, że wystartował w latach 60. Oczywiście ten wyścig kosmiczny składa się z różnych zadań, z różnych sportowych przedsięwzięć, tak jak olimpiada. I trzeba się pewnie popatrzeć po tych nowych przedsięwzięciach i po tych nowych specjalizacjach, które się pojawiły znacznie później. Jedną z takich specjalizacji jest właśnie budowa małych satelitów, miniaturyzacja całych dużych systemów, które, nie wiem, mają 5 metrów długości do postaci rzędu 1 metra i to potrafimy już zrobić całkiem nieźle. Ten aspekt pojawił się na rynku kosmicznym jakieś 10-15 lat temu, mniej więcej wtedy, gdy Polska ruszyła na podbój kosmosu. Pewnie też powinniśmy się specjalizować na przykład w systemach optycznych. Mamy bardzo dużo w Polsce firm świetnych optycznych, które z jednej strony potrafią i wykonywać lustra, i projektować mechanikę, i projektować systemy bardzo czułego odczytu danych i to jest też aspekt, na którym powinniśmy się skupić. No i całe przetwarzanie danych, bo nie zapominajmy o tym, że takie satelity, czy to prywatne, czy to konstelacje Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, czy polskiego rządu, generują i będą generowały olbrzymie ilości danych. Te dane trzeba zebrać, trzeba je przetworzyć. Pewnie wiesz, ale w Polsce jest takie największe repozytorium zbierające dane satelitarne z całej Komisji Europejskiej prowadzone przez naszych znajomych z firmy Cloudflare.
To mówisz w tym momencie już o całym systemie, nie tylko o tym, co znajduje się na niebie, tak mówiąc bardzo w skrócie, ale też o infrastrukturze naziemnej. analiza danych odbywa się tutaj, a nie odbywa się tam.
Wiesz co, tak, dlatego o tym mówię, że fajnie tak myśleć o satelitach i przemyśle kosmicznym jako tym przemyśle, który dostarcza satelitów, natomiast na koniec dnia przemysł kosmiczny jest w większości zlokalizowany na Ziemi. Korzystamy z trzech takich dużych strumieni związanych z sektorem kosmicznym, strumieni użyteczności. Jeden strumień to są właśnie dane satelitarne, zobrazowania satelitarne, nie tylko w tym obszarze optycznym, nie tylko zdjęcia, ale też na przykład dane radarowe, albo dane związane z podczerwienią. Drugi strumień to jest strumień związany z nawigacją satelitarną. No wiadomo, GPS czy Galileo to są systemy, które każdy z nas wykorzystuje, nawet nie zdając sobie często sprawy, że to są systemy satelitarne. No i trzeci strumień to jest telekomunikacja. Oczywiście znowu telekomunikacja, zarówno ta szerokopasmowa, jak i ta dość wybiórcza, też internet satelitarny, to są nowe aspekty, które teraz się pojawiają, zbudowane na bardzo starych aspektach, bo od tego startował tak naprawdę sektor kosmiczny, od telekomunikacji. I teraz okazuje się, że każdy z nas dziennie korzysta przynajmniej kilkadziesiąt razy z dobrodziejstw sektora kosmicznego, zupełnie sobie nie zdając z tego sprawy, nie myśląc o satelitach, ale wyjmując swojego smartfona, patrząc, jak dojechać z punktu A do B, patrząc, jakie są prognozy pogody. To są wszystko te rzeczy, które dostarczają nam te satelity orbitujące nad naszymi głowami. W związku z tym ja zawsze staram się podkreślać, że budując systemy kosmiczne, my nie przepalamy pieniędzy, nie wyrzucamy pieniędzy w przestrzeń kosmiczną, tylko rzeczywiście budujemy pewne bardzo potrzebne dla każdego z nas usługi, które generują znaczny przychód do naszej gospodarki.
Powiedziałeś o tym, odpowiadając na poprzednie pytanie, jak byś chciał, w czym powinniśmy się specjalizować, a w czym się już dzisiaj specjalizujemy. I nie mówię, wiesz, o takim specjalizowaniu się na zasadzie, fajnie nam idzie, tylko rzeczywiście w oczach naszych partnerów, czy z Europejskiej Agencji Kosmicznej, czy nawet patrząc szerzej, w czym jesteśmy mistrzami?
Wiesz co, ja najpierw powiem oczywiście o tym, w czym my się specjalizujemy jako Kreotech, to są te małe satelity. I rzeczywiście ta specjalizacja jest już widoczna, bo w tej chwili mamy przygotowywaną fabrykę satelitów pod Warszawą w Piasecznie, która będzie niedługo oddana do użytku i w tej fabryce już znajdzie się w najbliższym czasie 10 satelitów, które będą produkowane albo dla polskiego wojska, albo właśnie dla Komisji Europejskiej czy Europejskiej Agencji Kosmicznej. Natomiast po tym, jak pokazaliśmy Europejskiej Agencji Kosmicznej, że możemy, że potrafimy, mamy de facto przynajmniej dyskusję w kolejnych kilkunastu różnych innych projektach, w tym właśnie w projekcie księżycowym pod kątem dostawy dla Unii Europejskiej, czy dla Komisji Europejskiej, czy dla Europejskiej Agencji Kosmicznej kolejnych małych satelitów do 100 kg. Ale wychodząc poza moje skromne podwórko, no to pewnie warto popatrzeć po robotyce kosmicznej. Firma Piap Space, która jest firmą w większości państwową, natomiast bardzo prężnie działającą również właśnie w sektorze kosmicznym, produkuje świetne chwytaki dla przyszłych satelitów. Taki chwytak miał swoją premierę dosłownie kilka tygodni temu i chyba w tej chwili są najlepsi na świecie, a w przyszłości ta robotyka kosmiczna, czyli obsługa przez jedne satelity innych satelitów, również będzie bardzo mocno na topie. No to jest drugi przykład. Kolejnym przykładem są systemy dla małych rakiet, Instytut Lotnictwa, firma Space Forest, Instytut Technologii Wojsk Lotniczych czy inne instytuty naukowe specjalizują się albo w komponentach, albo wręcz w małych rakietach, które może jeszcze nie lecą na orbitę okołoziemską, ale są takimi rakietami, można powiedzieć, sondującymi, które mierzą, badają wysokie warstwy atmosfery, czy też mogą przeprowadzić eksperymenty właśnie w takiej tak zwanej mikrograwitacji osiągniętej przez okres kilkunastu minut. I to są jakieś specjalizacje, które rzeczywiście w Polsce się pojawiły, w tym downstreamie, czyli na Ziemi, to są oczywiście dane satelitarne, składowanie i przetwarzanie tych danych satelitarnych, więc mamy dość istotne obszary, które potrafimy chyba zagospodarować.
No dobra, to jest punkt A, punkt startowy. W poprzednim, czy jeszcze poprzedniej odpowiedzi powiedziałeś, gdzie powinniśmy być. To moje pytanie brzmi, co polskie firmy powinny zrobić, a może nie firmy, tylko administracja rządowa, co powinno zostać zrobione, żebyśmy dotarli tam, gdzie powinniśmy dotrzeć?
Wiesz co, znowu, najpierw powiem ci, co się już udało zrobić, bo przez ostatnie kilkanaście miesięcy żyjemy naprawdę w bardzo dobrych czasach dla sektora kosmicznego, polskiego sektora kosmicznego, i to pewnie te dobre czasy wzięły się z pewnego uświadomienia sobie tej administracji publicznej, że rzeczywiście sektor kosmiczny jest istotny, może być może nie kołem zamachowym dla całej gospodarki, bo pewnie jest za mały, ale może być tak zwanym stożkiem wzrostu, który rozwija w pewnych obszarach technologie, które to potem technologie przechodzą do innych obszarów przemysłu. Ale żeby nie być gołosłownym, Polska rzeczywiście zdała sobie sprawę z tego, że musimy mieć własne systemy dla bezpieczeństwa polskiego w przestrzeni kosmicznej. Stąd duże projekty rządowe realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, program MikroGlob, czyli program własnych polskich satelitów obserwacyjnych, ruszył w grudniu zeszłego roku. Polska zwiększyła istotnie swój wkład do Europejskiej Agencji Kosmicznej, stąd między innymi misja Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, ale nie tylko, bo w zeszłym miesiącu Europejska Agencja Kosmiczna zamówiła w Polsce polskie satelity, które z jednej strony mają być odebrane, co prawda, przez Europejską Agencję Kosmiczną, ale na koniec mają służyć konkretnym ministerstwom w Polsce. I te rzeczy się zadziały. I to są tak naprawdę wzrosty finansowania sektora nie o czynnik 2-3, tylko czynnik 10-20. To wzrosło na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. To, gdzie powinniśmy się znaleźć, tak jak powiedziałem, powinniśmy zdobyć kompetencje w troszkę większych satelitach, 200 do 500 kg, być może w satelitach również telekomunikacyjnych, bo to jest chyba najistotniejszy fragment dużego tortu kosmicznego, czyli telekomunikacja. I to powinno się odbyć do roku 2035, oczywiście ze wsparciem rządowym. Być może powinny być duże, przekrojowe projekty otworzone właśnie idące w tym kierunku z dużym, stabilnym finansowaniem, a nie takim finansowaniem na zasadzie badań i rozwoju właściwie różnych technologii. Tylko to powinny być projekty i programy, które są skoncentrowane na danym celu, na danym wyniku. I wtedy w 2035 pewnie będziemy mogli popatrzeć wstecz i powiedzieć, że kolejne 10 lat polskiego sektora kosmicznego zostało dobrze zużyte. Tak.
Zaczęliśmy naszą rozmowę od takiej próby policzenia, ile my tak naprawdę tych satelitów mamy i być może problemy wynikają także z tego, że trudno zdefiniować, co jest polskim satelitą, co nie, czy urządzenie, które tylko zostało poskładane, ale tak naprawdę nie zostało wykonane, jeśli chodzi o komponenty, czy możemy powiedzieć, że to jest polski satelita, ale pomijając te dywagacje, twoim zdaniem, patrząc na nasz rozwój gospodarczy, na ambicje Polski, na pozycje Polski, ale także na kwestie geopolityki międzynarodowych różnych zawieruch, które dzieją się na przykład za naszą wschodnią granicą. Ile my powinniśmy mieć satelitów?
O, ja myślę, że to jest bardzo, bardzo trudne pytanie, dlatego że no, część satelitów...
Wiesz, na pewno łatwe rzeczy nas nie interesują.
Nie, że część satelitów na pewno powinna być nasza, Polska. I to są systemy związane już z takim podstawowym bezpieczeństwem, systemy obserwacyjne. Takie systemy zamówiliśmy zarówno od firmy Airbus już w 2023 roku. Dwa takie satelity pojawią się w przestrzeni kosmicznej za rok czy za półtora roku. Plus, tak jak ci powiedziałem, w zeszłym roku Polska zamówiła 4, być może więcej, być może mniej, nie mogę o tym mówić, jaka jest konkretnie liczba, natomiast to są mniejsze satelity, znowu całkowicie polskie, pod kontrolą polską. Być może powinna być ta liczba zwiększona 2-3-krotnie w najbliższych latach i być może będzie. Natomiast jeśli chodzi o satelity po stronie cywilnej, no tutaj mamy rzeczywiście do czynienia z współpracą międzynarodową, która musi być i zawsze będzie na arenie unijnej czy na arenie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Powinniśmy uczestniczyć jako kraj w dużych programach satelitarnych, w tym w zbliżającym się dużym programie, który ma być równoległym programem do Starlinka, czyli IRIS². No i tam powinniśmy dostarczać przede wszystkim nasze polskie wyprodukowane w zakładach, czy to w Piasecznie, czy to we Wrocławiu, czy to w jakimkolwiek innej lokalizacji w Polsce satelity. Czyli naszym odbiorcą powinny być te struktury unijne, struktury Europejskiej Agencji Kosmicznej. Oczywiście pytanie, czy to się stanie, musimy mieć bardzo mądrych polityków, musimy mieć bardzo mądrych przedstawicieli administracji właśnie przy tych unijnych programach, którzy z wyprzedzeniem powiedzą nam, słuchajcie, tu jest dla was szansa, aplikujcie, słuchajcie, tu się buduje międzynarodowe konsorcjum, aplikujcie do tego konsorcjum. No, to jest największa dla mnie obawa, że to się może nie stać, że nasi rządzący, czy też osoby wysłane do struktur Komisji Europejskiej mogą troszeczkę przespać i mogą nas poinformować o tym, że coś się dzieje stosunkowo późno, więc nasze szanse na przebicie się będą odpowiednio mniejsze.
Czyli kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset?
Myślę, że kilkanaście takich polskich satelitów, które są operowane z Polski bezpośrednio, całkowicie niezależnych od jakiegokolwiek innego wpływu, pewnie kilkadziesiąt, w ramach dużych konstelacji międzynarodowych. No takie też jest nasze pewne ambicje, tak? Jesteśmy krajem porównywalnym z Hiszpanią i do tego powinniśmy dążyć.
W zasadzie odpowiedź na każde z tych pytań, które ja zadałem, gdybyśmy tak chcieli do samych korzeni dotrzeć, to dotarlibyśmy do systemu edukacji, do inspirowania młodych ludzi, bo gdy mówimy o budowaniu kadr, gdy mówimy o budowaniu kompetencji, to musimy pamiętać, że te kompetencje, czy te pierwsze iskry, to nie czas studiów, tylko to przedszkole albo szkoła podstawowa. Co zmieniłbyś w systemie naszej edukacji, żeby większa grupa młodych ludzi zechciała zajmować się tematami kosmicznymi? I mówię znowu bardzo szeroko, niekoniecznie tylko o naukach ścisłych, czy o nawet tak jeszcze wężej tych inżynieryjnych, bo dzisiaj przecież kosmos to całe spektrum tematów, a nie tylko to, z czym kosmos się kojarzy, czyli fizyka, chemia, politechnika, czy ewentualnie nauki ścisłe.
Wiesz co, ja myślę o takich dwóch aspektach. Pytanie mnie trochę zaskoczyło. Natomiast takie dwa aspekty mi się od razu nasunęły do głowy. Pierwszy aspekt związany z działaniem projektowym. Rzeczywiście w naszym systemie edukacji od tych najmłodszych lat, pewnie od lat przedszkolnych, brakuje rozwiązywania pewnych problemów w ramach projektów. Uczniowie, studenci.
Czyli pojawia się problem i wokół niego budujemy kompetencje, dokładnie, a nie dzielimy obszar na sztucznie, zresztą na fizykę, na chemię, na biologię itd.
Ale rzeczywiście, bo te wszystkie obszary bardzo wąsko rozumiane, to pewnie w najbliższych latach zostaną zdominowane przez sztuczną inteligencję, natomiast to, gdzie jest taka siła tego umysłu ludzkiego jednak potrzebna, to w połączeniu różnych obszarów ze sobą i w wyciągnięciu konkluzji odpowiednich, bazując na różnych wątkach. Wciąż w naszym systemie edukacyjnym mamy bardzo mało działań projektowych. Mało działań związanych ze współpracą pomiędzy grupami studentów, grupami uczniów. No i drugi aspekt, który mi się od razu nasunął do głowy, to jest nauczenie młodych ludzi nie wiedzy ogólnej, nie wiedzy jakiejś specyficznej, ale wiary w siebie. My mamy z tym wciąż problem. Nasi studenci, nasi uczniowie nie wierzą w siebie. Wydaje im się, że różne rzeczy dzieją się za granicą. Pewnie również dlatego, że nie są w stanie uwierzyć, że mają te własne siły i własne umiejętności, które mogą zagospodarować. Podam przykład. Ja pracowałem przez wiele lat w CERN-ie, w Europejskiej Agencji Badań Jądrowych, i zawsze jak przyjeżdżał Polak do CERN-u, to był taki bardzo cichy człowiek, gdzieś tam przemykający się mocno pod ścianą, niewierzący w swoje umiejętności. Natomiast po drugiej stronie, jak pojawiał się Polak, to okazywało się, że ci szefowie eksperymentów, szefowie grup badawczych natychmiast po usłyszeniu tego, że Polak się pojawia, szli i przekonywali go do tego, żeby się dołączył do poszczególnych różnych grup. Nigdy nie było tak, że Polak się pojawiał i miał problem ze znalezieniem fantastycznej grupy badawczej, bo wszyscy po drugiej stronie wiedzieli, że jeżeli to jest Polak, to jest dobrze wykształcony, we współpracy bardzo dobry, bardzo układny i bardzo dodatkowo pracowity. Więc myśmy nie wierzyli w siebie i nadal w siebie nie wierzymy, natomiast wszyscy są przekonani, że jesteśmy naprawdę świetnymi i inżynierami, i świetnymi naukowcami, i świetnymi specjalistami.
Gdyby spróbować napisać taką bardzo short listę tych rzeczy, które moglibyśmy sobie życzyć, albo ktoś mógłby życzyć sektorowi kosmicznemu, to tak, więcej wiary w siebie, zmiany w systemie edukacji w taki sposób, żeby od dziecka uczyć się rozwiązywania problemów, a nie uczyć się teorii sztucznie podzielonej na przedmioty, i mądrych polityków. Te trzy rzeczy? Czy coś byś dodał?
Wiesz co, mądrych polityków to jest bardzo takie ogólne określenie. Ja przede wszystkim życzę tego, żeby również ci politycy w nas uwierzyli.
Czyli wiara w siebie.
Dokładnie, wiara w siebie. Uwierzyli w nas i w siebie i zaczęli myśleć jeszcze bardziej ambitnie, tak? Bo jeżeli ja po raz kolejny słyszę, że Polska powinna dążyć do przygotowywania podsystemów na arenie sektora kosmicznego dla innych państw, no to mi się scyzorek czasami w kieszeni otwiera, bo ja myślę, że w tej chwili powinniśmy przede wszystkim myśleć o dużych, ambitnych projektach kosmicznych, jak na przykład polska misja księżycowa. Ja się wcale nie obawiam tego powiedzieć, co prawda pewnie dużo osób pod tym materiałem mnie wyśmieje, gdzie tam Polska i Księżyc.
Ja się nie będę śmiał, bo ja kiedyś powiedziałem, że powinniśmy zacząć myśleć o tym, żeby wysłać misję międzyplanetarną.
Powinniśmy myśleć
ambitnie. Bo to wcale nie jest ponad nasze możliwości.
Absolutnie, powinniśmy wokół jakiegoś dużego, ambitnego celu wybudować cały ekosystem, a nie zastanawiać się, gdzie te nasze niewielkie umiejętności mogą trafić do innych krajów, czy do innych w ogóle geopolitycznych części świata, jak na przykład do Stanów Zjednoczonych.
I na koniec, te wszystkie rzeczy, o które ja Cię pytałem wcześniej, jakie mamy możliwości, jakie mamy szanse, w czym jesteśmy dobrzy, czy to jest trochę tak, że my o tym dyskutujemy i mamy tę świadomość w przemyśle kosmicznym, czy to jest tak, że ludzie z zewnątrz, między innymi z Europejskiej Agencji Kosmicznej, patrzą na nas i mówią, i tak wiesz, i tak kiwają głową i mówią, kurczę, dobrze se radzą. Czy ty to słyszysz, wiesz, bywasz w tych kręgach, bywasz w tych grupach.
Ja odpowiem na to pytanie moją własną historią, bo w 2014 roku do Polski przyjechał zespół z Europejskiej Agencji Kosmicznej, między innymi wizytował naszą firmę, którą ja reprezentuję, i ten zespół przyjechał, i gdy myśmy mu powiedzieli, że w ciągu 10 lat chcemy mieć polskie satelity, całkowicie praktycznie polskie, no to oni tam siedzieli i tak kręcili głowami, nie, słuchajcie, 10 lat to nie da rady, no Hiszpania 20 lat, no te inne potęgi rzeczywiście dużo dłużej wcześniej startujące, no i plus ten kapitał, wy nie macie tego kapitału. No i teraz jak przyjeżdża do nas Europejska Agencja Kosmiczna i jak im pokazujemy, gdzie doszliśmy, co mamy i co przetestowaliśmy w przestrzeni kosmicznej i że już rzeczywiście jesteśmy na poziomie budowy własnych satelitów, no to oni już nie kręcą w ten sposób głowami. Oni w tej chwili już tak kręcą głowami, mówią tak, słuchajcie, jesteście na dobrym miejscu, damy wam kolejne europejskie projekty, bo jesteście naprawdę tam, gdzie powinniście być, żeby takie duże fragmenty sektora kosmicznego wziąć do siebie.
Powiem Ci, że moje osobiste doświadczenie ze współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną jest bardzo podobne. Ja tam wielokrotnie słyszałem takie stwierdzenia, że nie myśleliśmy, że tak sobie szybko dacie z czymś radę, albo nawet informacje, które tutaj wewnątrz naszego kraju być może wywołałyby zdziwienie, takie w dobrym tego słowa znaczeniu zdziwienie. To robicie super, to robicie bardzo dobrze, macie bardzo dobrych studentów, tylko za każdym razem rzeczywiście tutaj ta kwestia pozanaukowa, tylko tego otoczenia gdzieś pojawia się. Czy my mamy zrozumienie tych, którzy tak finalnie podejmują decyzje o pieniądzach, o kierunkach?
Słuchaj, no ja jestem bardzo dobrej myśli, w szczególności po tym, co się wydarzyło na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Powoli zaczynamy być, jeśli chodzi o budżety narodowe czy międzynarodowe, na poziomie Hiszpanii, a to już jest naprawdę coś. Natomiast wciąż brakuje nam pewnych istotnych działań. Krajowy Program Kosmiczny to jest jedno takie działanie. Tego nie ma od 2014. Jest podobno 5 różnych wersji. Zresztą nad jedną ja pracowałem. Potem były kolejne iteracje. Natomiast tego nie udało się póki co zrealizować, więc nie mamy własnego polskiego budżetu, który również jest przypisany konkretnym celom. Mam nadzieję, że to się zmieni w najbliższych latach, w szczególności po locie Sławosza Uznańskiego, Wiśniewskiego. No i pewnie druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest to, że pod koniec tego roku Polska znowu będzie podejmowała decyzję w Europejskiej Agencji Kosmicznej, jak bardzo te międzynarodowe projekty wesprzeć i jaki udział polskich podmiotów powinien być w tych międzynarodowych projektach. Ja bardzo trzymam kciuki za to, żebyśmy nie zmniejszali naszego zaangażowania, a wręcz przeciwnie, zwiększyli je. Mam nadzieję, że właśnie lot naszego astronauty będzie takim trygerem do tego, żeby wzrosły jeszcze nasze budżety przekazywane międzynarodowym ciałom, które potem wracają oczywiście do Polski w postaci zamówień.
Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję.